Dobry wieczór Państwu. W Arsenale Kultury witamy
Krystyna Różańska-Gorgolewska
i Piotr Bernatowicz. Program realizuje Rafał Polacki. A dziś będziemy rozmawiali o fenomenie Jordana Petersena. Sól wokół kanadyjskiej lewicy, tak go nazywają. Gazeta New York Times nazwała go z kolei zagrożeniem i niebezpiecznym uwodzicielem młodych mężczyzn. Rzeczywiście, jego wykłady na YouTubie cieszą się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Mają miliony odsłon, a książka 12 życiowych zasad, antidotum na chaos, stała się bestsellerem. Choć przecież stanowi zbiór zdroworozsądkowych zasad. Kim właściwie jest Jordan Peterson? Skąd jego popularność? Co stoi za olbrzymim sukcesem książki, która została właśnie przetłumaczona na język polski? O tym porozmawiamy w Arsenale Kultury. Zapraszamy.
Arsenał Kultury.
O postaci i ideach głoszonych przez Jordana Petersona, uznawanego obecnie za jednego z najbardziej wpływowych intelektualistów na świecie, będziemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi. Psycholog i filozof, konsultantką psychologiczną biorącą udział przy powstawaniu polskiej wersji książki 12 życiowych zasad Jordana Petersona, panią Katarzyną Wozińską.
Witam serdecznie państwa.
Psycholog pracy, trener biznesu, doktorantka SWPS, też jest naszym gościem dzisiaj, pani Anna Nowa. Tak.
Dobry wieczór.
A na łączach mamy tłumacza. Osobę, która sprawiła, że książka Jordana Petersona już jest na rynku polskim. Tłumacz, wydawca, wydawnictwo Fior Publishing wydało książkę 12 życiowych zasad, książka Jordana Petersona, a mowa o Krzysztofie Zuberze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Jak to się stało, że postanowił pan wydać książkę, przetłumaczyć ją tutaj i czy ta książka, czy to, o czym mówi Jordan Peterson, ma w ogóle rację bytu w Polsce?
Myślę, że oczywiście ma. Jordana Petersona odkryłem dość wcześnie, co myślę, że przełożyło się na to, że udało mi się nabyć prawa do tej książki jako stosunkowo małemu wydawnictwu. Gwałtownie rosnąca popularność Jordana Petersona myślę, że sprawiła, że w zasadzie bez namysłu, jak udało się nabyć prawo do tej książki, zdecydowaliśmy się ją wydać. A czy ona ma przełożenie na rynek polski? Oczywiście ma. O tym pewnie więcej powiemy.
To powiedzmy teraz parę słów o samej postaci Jordana Petersona.
56 lat, Kanadyjczyk, z wykształcenia psycholog, ale szeroką wiedzą dysponuje z zakresu filozofii, mitologii, biologii, wielu dziedzin. Bardzo oczytany człowiek. Należy tutaj powiedzieć, że jest wybitnym naukowcem, wykładał na Harvardzie, co jest, co byśmy nie mówili, wyznacznikiem jakiegoś statusu w świecie akademickim. Co ważne też, ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych, które są bardzo cenione wśród naukowców. On jest ponadprzeciętnie często cytowany, te jego publikacje naukowe, czyli jego wkład został doceniony, co się nie zdarza w przypadku wielu naukowców. Jest świetnym mówcą, to też należy mu przyznać. Potrafi pięknie przemawiać. A dzisiaj jest, tak jak pani powiedziała, jednym z najważniejszych, znaczy najbardziej popularnych intelektualistów publicznych i autorem bestsellera światowego.
Pojawiło się bardzo ciekawe sformułowanie intelektualista publiczny. Ja zapytam, może za chwilę wrócimy do tego, co to właściwie znaczy. Zapytam panią Katarzynę Wozińską, która pracowała przy tej książce, przy tłumaczeniu jako konsultant. Jakie pani odniosła wrażenie po tej takiej dogłębnej lekturze tej książki? Jak z pani perspektywy filozofa, psychologa spogląda pani na to, co, o czym pisze Jordan Peterson w książce?
Ja miałam bardzo dużą przyjemność z lektury tej książki. Oczywiście ta praca, którą miałam wykonać przy książce, miała taki charakter, że siłą rzeczy włączałam bardziej to oprogramowanie u siebie krytyczne. Tak starałam się wyłapać jakieś nieścisłości, rzeczy, które w tłumaczeniu mogą na polskim rynku być zrozumiane opacznie. Momenty, które wymagają przepisu. Natomiast sama książka niewątpliwie ma dużą wartość. Dużą wartość też na tle innych rzeczy, które są wydawane. To nie jest typowy poradnik psychologiczny. To faktycznie jest książka gdzieś z pogranicza idei i psychologii. Ona psychologią posługuje się jako jednym z narzędzi opisu rzeczywistości. Podobnie jak posługuje się literaturą, neurobiologią czy historią idei. Więc myślę, że żeby nadążyć za Petersonem, to trzeba przynajmniej lubić łączenie tych różnych dziedzin.
To ja zapytam, oprócz tego łączenia różnych dziedzin, co stanowi wartość tej książki? To jest 12 życiowych zasad. Czy czytając te rozdziały, takie jak na przykład pilnuj sylwetki, plecy proste, ramiona wciągnięte, albo traktuj siebie tak, jak traktujesz osoby, na których ci zależy, albo przyjaźnij się z ludźmi, którzy życzą ci jak najlepiej. To takie właściwie zdroworozsądkowe zasady. Wydaje mi się, że do dojścia do takich praw nie trzeba być wykładowcą Harvardu, nie trzeba być bardzo często cytowanym, nie trzeba być intelektualistą publicznym, tylko po prostu każdy doświadczony człowiek, no, jeżeli uczciwie podchodzi do rzeczywistości, dojdzie do takich zasad. Więc na czym polega tutaj wartość i nowatorstwo tej książki?
Mamy 12 zasad, ale 12 zasad jest ujęte na 430 stronach w polskim wydaniu. To jest esencja i jasne, że te hasła typu te plecy prosto, które pan zacytował, mają być przede wszystkim chwytliwe i zainteresować odbiorcę. Natomiast każde hasło skrywa jakiś poszerzony namysł i po prostu trzeba z rozdziałem danym się zapoznać, żeby zrozumieć, o co chodzi z tymi plecami i niby dlaczego to jest takie ważne.
To o co chodzi z tymi plecami? To zacznijmy od tego, co jest na początku, tak? Bo to jest jeden z pierwszych rozdziałów.
Oczywiście chodzi o homary. Tutaj każdy, kto lubi Petersona i gdzieś tam kiedyś na niego trafił, będzie musiał rozgryźć temat, jak homary i przybierane przez nie postawa ciała oraz ich strategie rozrodu oraz zajmowania odpowiedniej pozycji dominacyjnej w grupie, jaki mają wpływ na, tak domniemany, na zalecenia dla naszego życia. A tu faktycznie ten rozdział jest o tyle ważny i faktycznie jest jako pierwsza zasada właśnie ta, dlatego że Peterson chce swoimi zasadami odpowiedzieć na pewne nadużycia, pewien skręt kulturowy, który dokonał się na Zachodzie. Myślę, że w Polsce on nie jest tak wyrazisty, jak na przykład w jego rodzimej Kanadzie. I stąd te plecy proste symbolizują odwagę do walki o pewne standardy postępowania, o pewne wymagania stawiane samemu sobie i innym ludziom, które są troszeczkę już na Zachodzie, przynajmniej w tym świecie uniwersyteckim, co Peterson też podkreśla, tak? Bo to jest pewna generalizacja, kiedy mówimy o świecie zachodnim oczywiście, są w defensywie. Tak? Homary nie boją się walczyć o pozycję w grupie, ba, nie mają innego wyjścia. I na przykładzie homarów oraz ogólnie różnych procesów neurobiologicznych Peterson pokazuje, jak bardzo ważne jest dla nas to, jak postrzegają nas inni ludzie i jaką rolę społeczną odgrywamy dla naszego dobrostanu, dla naszego postępowania i jak dalekosiężne są skutki tego, gdzie w takiej drabinie społecznej akurat się znajdujemy. I następnie w kolejnych rozdziałach będzie to kontynuował, czy jest możliwa zmiana tej pozycji w hierarchii społecznej, czy warto jest to robić, czy na przykład lepiej jest skupić się na tym, że nieładnie jest ze sobą rywalizować, a w ogóle to ci, co rywalizują, to widocznie mają lepiej i trzeba im najlepiej politycznymi środkami tą lepszość ukrócić.
Ten wybór homara jako przykładu dobrej postawy życiowej nie jest przypadkowy, bo chociaż sam Peterson nie neguje ewolucji jako takiej, to homary przytacza dlatego też, że ich zachowania nie zmieniły się od milionów właściwie chyba lat. Więc są to takie pewne
650
postawy.
Bodajże. Homary są dużo starsze ogólnie zdaniem Petersona, mogę się tylko powoływać, nie jestem badaczem homarów, niż dinozaury i pewne ich wzorce neurologiczne Peterson uznaje za takie bardzo bazowe dla wszelkich organizmów żywych. Natomiast na pewno nie neguje ewolucji. Wręcz przeciwnie, uwielbia ewolucję, uwielbia się na nią powoływać.
To ja zapytam panią Annę Nowak, jak pani z perspektywy psychologa patrzy właśnie na te koncepcje, na te rady, zasady i argumentacje, którą przedstawia Peterson.
Jestem absolutnie zaciekawiona i z pewnością przyjrzę się tej lekturze. Natomiast, no, tak jak pan redaktor powiedział, te rady są dość trywialne. One faktycznie mają nas zachęcić. pilnuj sylwetki, z całą pewnością powiedziałby i psycholog zdrowia, i trener sportowy, i psycholog,
i każdy rodzic do swoich dzieci, które się garbią.
Ale może spojrzę na to troszeczkę z metapoziomu. Wydaje mi się, że kształtowanie kapitału, jakim są cechy osobowości, cechy osobiste, czy nasze przekonania, jest kapitałem, którego nikt nam nie odbierze. Nie znam wartości merytorycznej tej książki, bo jeszcze jej nie przeczytałam. Natomiast, tak jak powiedziałam, z ciekawością się jej przyjrzę, ale myślę sobie i też wiem z doświadczenia, że każde doświadczenie, które pozwala nam wzmacniać siebie w lepszej komunikacji z innymi, w budowaniu pewnych przekonań, że warto mówić prawdę, tak jak tutaj w rozdziale 8 do tego nakłania autor, czy też, aby nie przeszkadzać dzieciom, gdy jeżdżą w deskorolce, no to są takie zasady, które myślę, że warto się im przyjrzeć. Tak? Dzieci mogą spontanicznie rozwijać swoją kreatywność. I tutaj autor ma chwytne tytuły. Pytanie, co pod tymi chwytnymi tytułami głębiej się znajduje.
Myślę, że to jest właściwie dla nas, żyjących w Polsce, dosyć pozytywne, skoro Peterson musi takie oczywistości ludziom Zachodu, młodzieżom Zachodu serwować. Ale co ciekawe, zdaje się, że jego odbiorcy to są ludzie przeważnie młodzi. A Peterson nie mówi o tym, że hulaj dusza, piekła nie ma, baw się dobrze, tylko Peterson mówi wręcz przeciwnie. Jeśli chcesz być szczęśliwy, bierz maksymalnie dużą odpowiedzialność za siebie, za środowisko, za innych. Jak wytłumaczyć to, że wśród młodego pokolenia takie postawy są tak popularne, zaczynają być tak popularne?
Skąd mam takie skojarzenie na bezrybiu i rak ryba, tak? To znaczy, jeżeli jest tak, że niewiele osób ma odwagę mówić w spójny sposób, dawać pewne wymagania młodym ludziom i mówić im, że na przykład w przypadku mężczyzn, bo faktycznie takie są te internetowe podsumowania popularności Petersona, tak wskazują, że zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, to się powtarza faktycznie. Myślę, że może fajniej jest po prostu słyszeć młodym mężczyznom, że to dobrze, że są mężczyznami, że to ma wartość, że wartość ma to, że chcą znaleźć punkty oparcia, że chcą odnaleźć sens, że chcą być silni, tak, dla świata i swoich rodzin w sposób konstruktywny. Jedną z diagnoz, które Peterson przedstawia, diagnoz szeroko rozumianego świata Zachodu, jest kryzys męskości i jego idee na ten kryzys męskości jakoś odpowiadają i pewnie stąd ta popularność. I kryzys oznacza pewien głód, tak, że zapanował pewien głód wśród mężczyzn, czy to głód ideowy, czy głód wychowawczy, czy głód postaci męskiej, ojcowskiej, obecnej i pełniącej faktycznie funkcje ojcowskie w rodzinach mężczyzn z Zachodu, no to taki Peterson idealnie się do tego nadaje i idee tutaj, które głosi, które dają odwagę młodemu pokoleniu do bycia konkretnym, do bycia stanowczym, do bycia odważnym, do bycia prawym, do wyznawania pewnych wartości. To wszystko tutaj bardzo się sprawdza. Nawet fizycznie w sumie ten Peterson bardzo taki archetypiczny mężczyzna, ojciec, tak? Jakby myślę, że po prostu
wygląda dobrze.
Siłą rzeczy dużo młodych facetów odnajduje się, tak? Jest autorytetem dla nich po prostu.
W książce też opowiada o swoich doświadczeniach ojcostwa, bardzo, bardzo ciekawych. Ale ja chciałbym jeszcze wrócić do tych początków popularności Jordana Petersona i poprosić pana Krzysztofa Zubera, aby opowiedział trochę, jak to się stało, że właśnie ten intelektualista z Harvardu, czy wykładający w Harvardzie, a na Uniwersytecie w Toronto, to jest jego macierzysty uniwersytet, stał się takim publicznym intelektualistą. Tutaj chyba kwestia jego takiego odważnego sprzeciwu radykalnego przeciwko prawu C-16 w Kanadzie było początkiem. Jeżeli, proszę mnie skorygować, czy to są właśnie takie korzenie tej popularności szerokiej Petersona, właśnie jego batalia przeciwko temu nowemu prawu w Kanadzie?
Zdecydowanie. Ten jego sprzeciw wobec tej ustawy, o której zaraz więcej powiem, był na pewno takim katalizatorem, który uruchomił ten gwałtowny wzrost popularności. Natomiast o samym tym sprzeciwie jest troszeczkę trudno mówić, bo Peterson włożył kij w pewne mrowisko, którego w Polsce w zasadzie nie ma. Otóż środowiska skupione wokół tej ideologii gender, czy szerzej ludzi, którzy źle się czują z płcią, w której się urodzili, czy nawet chcieliby przyporządkować się do jakiejś zupełnie nowej kategorii. Te osoby stworzyły pewne nowe zaimki, których mielibyśmy stosować w języku. Tak jak zaimek rodzaju męskiego to jest to on, czy żeńskiego ona, tak mielibyśmy dla tych nowych kategorii stworzyć nowe zaimki. Myślę, że o tym w Polsce mało kto słyszał o takim problemie. Podczas gdy tam w Kanadzie to już przybrało rozmiary problemu społecznego. Przynajmniej tak aktywiści próbują to przedstawiać. I co więcej, w prawie miała być właśnie ta ustawa C16, miała wymusić na społeczeństwie posługiwanie się tymi zaimkami. Peterson się temu sprzeciwił dość stanowczo. Powiedział, że to jest naruszenie wolności słowa, że jest mowa wymuszona, że takich przepisów w zasadzie w prawie zwyczajowym angielskim jeszcze nigdy nie było, że państwo może ingerować w to, jakim językiem ma się społeczeństwo posługiwać. I myślę, że odwaga, z jaką on to zrobił, przełożyła się na właśnie gwałtownie rosnącą popularność. Miał bardzo dużo do stracenia, grożono mu usunięciem go z uniwersytetu. I myślę, że taka wierność zasadom, kiedy ma się dużo do stracenia, jest ceniona.
A co właśnie spowodowało, że cała ta sprawa, cała ta batalia nie przełożyła się na zmarginalizowanie Petersona, ale właśnie jakby dodała mu skrzydeł, można tak powiedzieć? Czy to jest kwestia odwagi, z jaką on się temu przeciwstawił, czy podczas gdy inni nawet intelektualiści, którzy mieli zastrzeżenia, nic nie mówili, czy to jest kwestia jego takiego wybitnego talentu, umiejętności argumentowania, że potrafił w licznych dyskusjach swoje racje przedstawić, swoje argumenty przedstawić i jakby, można powiedzieć, pokonać w takiej retorycznej dyskusji przeciwników. Co sprawiło, pana zdaniem?
Na pewno to, że jest dobrym mówcą, w dużym stopniu się do tego przyczyniło, bo on faktycznie był później zapraszany do wielu programów, w których świetnie argumentował. Przy czym zwróciłbym też uwagę na jedną rzecz, a mianowicie to, że dzisiaj technologia umożliwia takie postawienie się systemowi, że tak to nazwę, bo gdyby prawdopodobnie 20 lat temu Petersonowi zagrożono, że wyrzucą go z uniwersytetu, to być może by się poddał, a być może by go po prostu wyrzucono i świat by o nim później nie słyszał. Natomiast dzięki serwisowi YouTube, na którym on publikował swoje wykłady, i dzięki serwisowi takiemu jak Patronite, przez który jego zwolennicy mogli go wspierać finansowo, czyli ten argument, jakby ta obawa przed utratą pracy i stabilności finansowej nie był tak ważny, bo miał wsparcie ze strony bezpośrednio jego słuchaczy, sprawił, że on mógł po prostu się przeciwstawić temu systemowi.
Czy to ziarno, można powiedzieć, padło na podatny grunt, bo tutaj mówiliśmy już o tym, panie też mówiły, że przede wszystkim młodzi ludzie, młodzi mężczyźni też słuchają, oglądają Petersona. Ja w jednym z artykułów na temat fenomenu, bo takich artykułów jest wiele w Stanach Zjednoczonych, gdzie różni komentatorzy próbują się zastanowić, skąd się ten fenomen wziął, skąd ta popularność się wzięła. Jedna z autorek pisze tak, że właściwie pokolenie starsze, takie pokolenie, można powiedzieć, bardziej postępowych intelektualistów, postępowych demokratów, rodziców, których dzieci nagle się zaczęły interesować właśnie kimś takim jak Petersen, można powiedzieć, stają nagle w takiej sytuacji jak ich rodzice w latach 60., że tutaj nowe pokolenie pojawia się, przejmuje pewne idee, które są przeciwstawione właśnie temu pokoleniu, takiemu, można powiedzieć, ery kontestacji, gdzie stawiało się na równość wszechogarniającą, na relatywizm wartości, gdzie właśnie idea takiego wychowania bezstresowego też była popularna. Czy tutaj coś takiego możemy też obserwować, pana zdaniem?
Zdecydowanie uważam, że w osobie Petersona zogniskowało się wiele sił, które odpowiadają na te trendy, o których pan powiedział. Peterson jest w bardzo dużym stopniu odpowiedzią na tą narrację lat 60., która dominuje do dzisiaj. I z tego względu też myślę, że to, co pan wcześniej mówił, że te zasady są często trywialne, to jak mówi ekonomista amerykański Thomas Sowell, który często też sprawy społeczne komentuje, Dzisiaj często zdrowy rozsądek brzmi jak ezoteryka.
To ja chciałbym zdrowy rozsądek jak ezoteryka. To jest ciekawe, czy zdrowy rozsądek po prostu stał się nagle czymś bardzo oryginalnym i pożądanym, tak jak pokazuje przykład tej popularności. Ja chciałbym zapytać panią psycholog, panią Annę Nowak, czy jakby właśnie te tezy związane z takim popularnie zwanym wychowaniem bezstresowym, tak? Czy właśnie jakby to co może właśnie przeciwstawienie się temu może być takim magnesem dla słuchaczy czy osób oglądających te wykłady Petersena, to jest jakby coś, co w psychologii w ogóle już stało się czymś nieaktualnym, czy dalej jakby te tendencje przez badaczy, psychologów są utrzymywane?
Ja w psychologii zajmuję się akurat dobrostanem człowieka i tym, żeby w środowisku, w którym funkcjonuje, było mu optymalnie i dobrze. I teraz jeżeli tutaj pan, który jest autorem tej książki, udowodnił, że jego rady, wskazówki sprzyjają dobrostanowi, to absolutnie będę popierała jego ideę. Tego jeszcze nie wiem. Tak jak powiedziałam, przyglądam się na razie no, trochę sceptycznie. Kiedy biorę książkę czy poradnik, zawsze zaczynam studiować bardzo szybko od końca i szukam bibliografii. I kiedy znajdę bibliografię na końcu i znajdę kilku autorów, których wyniki badań już wcześniej znałam, to dalej się zagłębiam w tą literaturę. Natomiast też patrząc przez pryzmat Polaka, jednego z kilku milionów, jeżeli on przeczyta tą książkę i tego wzmocni, zbuduje jego dobrostan, jego pewność siebie, przypomni mu o pewnych wartościach, o takich jak otwartość na doświadczenia, jak pozytywność, proaktywność, jak bycie dobrym słuchaczem, dobrym współpracownikiem, to okej, okay, to niech to nam służy.
To ja zadam może takie konkretne bardzo pytanie, odnosząc się do treści i pewnych koncepcji, które Peterson głosi, dotyczących na przykład wychowania dzieci. On mówi, że no, przemoc, w jakim stopniu oczywiście, jest niezbędna, tak? Nawet jeżeli, oczywiście to nie znaczy, że tutaj on przychyla się do tego, żeby to często stosować, ale nawet jeżeli trzeba będzie tego przysłowiowego klapsa dać dziecku, tak? To nawet lepiej właśnie coś takiego zrobić, niż unikać za wszelką cenę właśnie tego rodzaju kar. Jak z pani perspektywy to wygląda?
Ale też mówi psychologia, na przykład analiza transakcyjna, która postuluje, że należy reagować i pozytywnie, i negatywnie, i warunkowo, i bezwarunkowo. No i właśnie, że najgorszym z możliwych wyborów jest niezrobienie nic w tej sytuacji. Więc to nie jest tylko stanowisko autora książki, ale też psychologii, że należy reagować. Natomiast no, dzisiejsza kultura nasza, w której funkcjonujemy, w jakiś sposób zabrania nam karania fizycznie, no bo jest to po prostu przemoc. Niemniej jednak należy dawać informacje zwrotne. Jeżeli podnosimy głos i krzyczymy, też jest to przemoc, prawda?
No więc właśnie, może kwestia jest taka, że tak jak pani powiedziała, ta kultura, w której jesteśmy zanurzeni, piętnuje po prostu takie zachowania, tak? Że rodzic, który na przykład jest w takiej sytuacji, gdzie mógłby użyć tej przemocy, to jest jakby ostateczny środek, jakby zostaje przez tą kulturę blokowany i wydaje mu się, że lepiej właśnie nie zrobić nic, to znaczy wstrzymać się, bo jest to coś o wiele gorszego niż właśnie takie zaniedbanie.
Znaczy, mam nadzieję, że rodzice poszukują innych sposobów niż klaps i kara. Tak, no, poszukują. Pani jest psychologiem dziecięcym.
Oczywiście, bo też Peterson o tym nie mówi, nie doprowadzajmy tego. On też mówi o tym, żeby nie doprowadzać do skrajności. To, że czasem klaps jest dopuszczalny według jego koncepcji, nie oznacza, że po pierwsze należy bić dzieci, to bo to jest oczywiste, czy stosować przemoc, czy też nie szukać innych środków, albo nie stopniować innych środków, zaczynając od po prostu spojrzenia na przykład, bo o tym też mówi.
No ja z kolei chciałabym tutaj jednak dopytać i znaleźć jakiś taki wspólny rys najwyrazistszy, że tak powiem, w ideach, w teoriach Petersona, dlatego że no, mówi się, że on w tym, co przedstawia, odwołuje się do Biblii, do Nietzschego, do Freuda, do Younga, do Dostojewskiego. Tim Lott na łamach Guardiana napisał o nim, że z przedziwną miksturą teologa, psychologa, konserwatysty, liberała i seksualnego kaznodziei oraz niematerialistycznym adwokatem metody naukowej. Wydaje się, że to jest taki jeden wielki miks, a ja tak prostodusznie, czytając te 12 zasad Jordana Petersona, odnajduję w nich po prostu no, zasady naszego polskiego znanego kościoła katolickiego, bo nawet chociażby to, że Peterson to nie jest taka afirmatywna, taka beztroska, optymistyczna wizja jego świata, dlatego że Peterson mówi wprost, każdy z nas jest z gruntu, będąc człowiekiem, narażony i zdeterminowany przez, no, przez cierpienie. To cierpienie, jeśli nawet nasze życie jest, upływa w bogactwie, szczęściu, zdrowiu, to i tak prędzej czy później się zestarzejemy, będziemy musieli z tą starością się musieli zmagać. Czyli to jest to takie przyjęcie katolickie krzyża. Czy ja dobrze odczytuję, czy ja mogę przez ten klucz czy dekalogu na przykład również czytać Petersona?
To znaczy tak, Peterson tego tak nie nazywa, to sobie powiedzmy, tak? On tego tak nie nazywa i możemy tylko domniemywać, czy celowo, czy nieświadomie, unika takich skojarzeń.
To on, ja mówiłam, że to są moje skojarzenia.
Tak, to są absolutnie tak, tak czytelnicze skojarzenia. Tak. Ja również mam takie skojarzenia przy tej lekturze, aczkolwiek, tak jak wspomniałam, być może jest to celowy zabieg, a być może nieświadomy. W pewien sposób Peterson coś już zbudowanego, jakąś konstrukcję istniejącą odkrył na nowo, zupełnie od innej strony do niej dochodząc. I to jest wartościowe, bo szczerze mówiąc, bardzo wiele osób, jak usłyszy, że tam jest coś, cokolwiek, co śmierdzi kościołem, to po prostu rzuci tą książką, tak? Ona tam gdzieś poleci na drugą stronę ulicy, ale absolutnie nie zajrzy do środka. Bo jest tak dla tych osób to straszne, że coś tam mogłoby być spójnego z nauczaniem Kościoła, że w tę ideę po prostu zajrzeć nie wolno, ich zdaniem. Więc myślę, że o ile faktycznie w mojej osobistej ocenie, tak, to jest wartość tej książki, to wartością jest też to, że Peterson dosłownie tą ścieżką nie idzie. On nigdzie się nie powoła na katechizm, nigdzie. On jakieś swoje studia Biblii, jakieś autorskie przeprowadza, Księgi Rodzaju, jest cykl audycji na YouTubie, gdzie poddaje, on bardziej szuka pewnych wzorców, archetypów, sytuacji, w jakich człowiek się znajduje, na przykład w Księdze Rodzaju, bo one tam są, więc szkoda byłoby z tego nie korzystać. Natomiast unika tych skojarzeń. Nawet tam, gdzie ten krzyż już miał się pojawić, to Peterson go tak zinterpretował, żeby to nie był krzyż Jezusowy, więc jest bardzo szeroki, powołuje się na taoizm, tak? Tam pojawia się naprawdę filozofia różnych kontynentów w jego książce. Jest z pozycji multikulturalisty, jednak ta książka jest pisana.
Czy można to odczytać w ten sposób, że on po prostu dochodzi do jakiegoś naturalnego prawa, tak? Czy jakiejś natury człowieka?
W ten sposób on to się stara przedstawić, że jego studia szerokie, jak podkreśla, tak, to jest taki powiem tak, to jest taka zachodnia koncepcja, co oznacza bycie człowiekiem wykształconym. Na przykład się czyta Dostojewskiego, będąc właśnie Amerykaninem Sołżenicyna i wtedy to się taką ma szeroką wiedzę, więc właśnie on to robi, tak? I wtedy ma tą szeroką wiedzę i on powołując się na to mówi, ja dostrzegłem pewne wzorce, że jest esencja, którą jesteśmy w stanie, międzykulturowa esencja, która jest pewnym systemem wartości uniwersalnym, spójnym, bardzo bazowym i to jest coś, o czym trzeba mówić. Nie wolno nam się utopić w relatywizmie, który oferuje postmodernizm. Właściwie jedyna opcja jego zdaniem na zachodnich uniwersytetach bardzo mocno promowana.
Mówiła pani w pewnym sensie raz o takiej bazie zachodniego intelektualisty i tutaj też padły nazwiska rosyjskie, Sołżenicyna, tak, Dostojewskiego. A ja mam też pytanie tutaj do wydawcy, żeby trochę wytłumaczył, bo ten początek jak gdyby samych rozważań Petersona, on jak gdyby zaczął zastanawiać się w ogóle nad sensem świata, zastanawiając się nad czynnikami, które doprowadziły do zimnej wojny. To jest, zdaje się, też znawca wszystkich systemów totalitarnych, opresyjnych, które Europą Wschodnią targały. Prosiłabym o rozwinięcie tego wątku.
To jest w zasadzie obiektem badań Petersona. On dostrzegł taką dychotomię, która polega na tym, że z jednej strony mamy wartości, czy jakieś systemy przekonań, które determinują pewne wartości. One są często skupione wokół narodów, czy jakiejś ideologii, czy właśnie religii. A z drugiej strony mamy, a może jeszcze dodam, że te systemy przekonań często stają ze sobą w konflikcie i prowadzą do na przykład do wojen, czy do takich konfliktów, które się nigdy nie ześciły, ale groziły konfliktem, czyli zimna wojna. Z drugiej strony zaś mamy odejście kompletnie od wartości i od systemów przekonań, które zdaniem Petersona prowadzą do nihilizmu i jakby są ślepą uliczką. Więc Peterson przez całą swoją karierę studiował te wszystkie stare księgi, czy też literaturę z różnych świata, po to, żeby znaleźć pewien środek, pewną właśnie harmonię między porządkiem a chaosem. I twierdzi, że to znalazł, opisał to szerzej i trudniej też trzeba przyznać w tej pierwszej swojej książce Matter of Meaning. Natomiast w 12 zasadach chciał to przedstawić szerszej publiczności.
A jak wytłumaczyć to jego zamiłowanie do socrealizmu? Podobnie, że jego dom cały obwieszony jest portretami, obrazami Lenina, Stalina, tych wszystkich strasznych zbrodniarzy totalitarnego systemu.
On sam to tłumaczy tym, że obawia się, że świat po prostu o tym zapomni. O tym, co się wydarzyło w XX wieku. Co zresztą obserwujemy na przykład na Zachodzie dzisiaj, pośród młodych ludzi szczególnie, popularność socjalizmu rośnie. Tam ludzie otwarcie deklarują, szczególnie młodzi, poparcie dla socjalizmu. Natomiast u nas, mimo że przecież minęło 25 lat dopiero niedawno od porzucenia socjalizmu, ten socjalizm wraca, chociaż nie w formie takiej otwartej jak na Zachodzie. No to przecież jakieś socjalistyczne programy, czy to gospodarcze, czy społeczne, są realizowane przy poparciu społeczeństwa. Peterson po prostu nie chce, byśmy o tym zapomnieli, a rzeczywiście szybko o tym zapominamy.
Próbuję teraz tak sobie zebrać to wszystko, co powiedzieliśmy o Petersonie, bo mówiliśmy o Petersonie jako o naukowcu. Mówiliśmy też o nim jako psychologu, o kimś, kto po prostu radzi, jak żyć. Teraz trochę nam taka postać mentora tutaj się pojawiła, który przestrzega przed tym, żeby historia się nie powtórzyła. Zastanawiam się, czy w jego postaci, to pytanie może nie tylko, nie wiem, czy do konkretnej osoby w studiu, ale może wszyscy spróbujemy jakoś się nad tym zastanowić, czy to jest postać takiego, no można powiedzieć, mędrca, tak? To znaczy nie naukowca, który gdzieś siedzi i bada jakąś działkę wiedzy, dziedzinę wiedzy, jest oczywiście autorytetem, no ale szerszego oddziaływania nie ma. Z drugiej strony właśnie nie też taki klasyczny psycholog, który no jednak sięga w swoich tekstach, jak tutaj słyszeliśmy, po literaturę, po historię, więc rodzaj takiego mędrca, który mówi po prostu, jak żyć. Czy zgodzilibyście się państwo z taką tezą pani Anna Nowak? Może zacznijmy.
Ja mam wrażenie, że jest to człowiek o niejednej twarzy. Z jednej strony próbuje popularyzować coś, co wydaje się być bardzo proaktywne, pozytywne i skłaniać nas ku tej właśnie jasnej stronie życia, a z drugiej strony postuluje, że życie jest cierpieniem. Życie jest tym, czym sami sobie je stworzymy. Życie jest tym, co wykreujemy w swoim najbliższym otoczeniu, tym, jakie mamy nastawienie, jakie mamy zasoby osobiste, społeczne. I to tak de facto jest naszym światem. Ja jako psycholog pracy, psycholog, który zajmuje się osobowością, przekonaniami, dobrostanem, jakby w małym stopniu postrzegam taki szeroki kontekst kulturowy, jaki to postrzega autor książki. Jak patrzę na człowieka każdego dnia, bo każdego dnia 8 godzin albo więcej spędzam z człowiekiem, albo na sali szkoleniowej, albo w kontakcie indywidualnym, to wątek kulturowy w zasadzie się nie pojawia, bardzo rzadko się pojawia. I tak myśląc o nim jako autorze, zastanawiam się o człowieku przede wszystkim, zastanawiam się, kim jest. Czy jest psychologiem, czy jest psychiatrą, czy jest klinicystą, czy jest filozofem, czy no, w jakiś sposób też łączy nasze życie z polityką. Nie wiem, kim jest. Kiedy oglądałam fragmenty filmów i na TEDzie, i filmów, w których właśnie zwraca się być może do tych 80% swoich słuchaczy, czyli do mężczyzn, to mam wrażenie, że jest to człowiek o niejednej twarzy. Także tak de facto nie wiem. Być może państwo, którzy tutaj tłumaczyli książkę i może osobiście też kontaktowali się z autorem, bardziej są kompetentni, aby się wypowiedzieć niż ja.
To ja może tylko dopytam, bo to mnie zaciekawiło. Pani powiedziała o tym, że właśnie tu są jakby różne sfery, sfera kultury, polityczna, sfera takiej codziennej rzeczywistości. A czy nie jest tak w naszych czasach, że właściwie te sfery się przenikają, że po prostu trudno jest czasami oddzielić, no można powiedzieć właśnie sferę kultury, sferę polityki, sferę codziennego życia, że przez to, że uczestniczymy jakby właśnie poprzez te media elektroniczne cały czas przepływie informacji, właściwie to wszystko się łączy w pewną całość.
Znaczy w moich codziennych rozmowach właśnie obszar kultury i polityki pojawia się bardzo rzadko albo wcale. To też jest może wynikiem tego, że jednym z takich zawodowych zasad trenera biznesu jest to, aby nie wchodzić w obszary polityczne podczas szkoleń na przykład. Ale tak sobie myślę, że my jesteśmy na co dzień w swojej kulturze, w swojej organizacji, spędzamy 8 godzin w pracy i tak de facto wiadomości, które do nas docierają ze świata polityki czy kultury, to jest raptem kilka minut dzienne. One wpływają na naszą osobowość, bo faktycznie badania, które prowadzę, uwzględniany jest kontekst kulturowy, ale w takim dalekie tło. Przede wszystkim jest właśnie osobowość, są przekonania o sobie, przekonania o świecie, dobrostan, czyli to, co czyni nas szczęśliwym, jeśli ten dobrostan jest zaspokojony. Oczywiście kontekst kulturowy na nasz dobrostan wpływa. I to niewątpliwie. Niemniej jednak chyba nie aż tak silnie, jak tutaj o tym rozmawiamy. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić.
Dobrze, skierujmy pytanie do pani Katarzyny Wozińskiej. Czy rzeczywiście można określić Petersona rodzajem takiego mędrca, który mówi jak żyć? Też do ludzi, którzy niekoniecznie jakby wchodzą w meandry badań właśnie takiej wiedzy uniwersyteckiej.
Tak, on odpowiada właśnie na takie zapotrzebowanie. A odpowiada w taki sposób, powołując się na badania, na tą neurobiologię i tak dalej, ponieważ to dopiero trafia do pewnego rodzaju słuchaczy i tego być może potrzebowało pokolenie, które zbudowało jego popularność. W pewnym momencie mówił pan o milionach, nie? Jego słuchaczy, widzów na YouTubie. To są dziesiątki milionów subskrybentów. Także.
Czy nie są to przypadkowi odbiorcy, ale ci, którzy po prostu już jakby śledzą i z przekonaniem.
Jest naprawdę bardzo, bardzo popularny i ta bomba jego popularności wybuchła 2 lata temu. To jest świeżynka. Peterson jest świeżynką, trzeba powiedzieć.
To tak? Powiedzmy, jakie są. Bo tutaj mówimy właśnie o tej jego popularności. Pani powiedziała, że to jest taka bomba. No to ja tego może określenia się chwycę. Czy są jakieś zagrożenia w tym? Czy pani widzi jakąś rysę, gdzie, bo skoro jest to ktoś, kto ma tak duży wpływ na ludzi, to zawsze się jakby pojawia tutaj takie pytanie, tak? Czy takie zaufanie, takie podążanie milionów za jedną osobą, tutaj zastanawiamy się, kim ta osoba tak naprawdę jest. Czy pani jakieś, mówiąc prosto, pracując nad tym materiałem, pojawiły się jakieś wątpliwości u pani?
U mnie osobiście nie. Natomiast z tego względu, że mi jest bliskie to, co pisze Peterson, tak? Jakby chcę też podkreślić, że nie jest dla mnie istotne, czy mężczyźni, czy kobiety go słuchają, ponieważ dla mnie to jest po prostu uniwersalnie wartościowy materiał i absolutnie nie jest jakoś szczególnie promęski albo antyżeński. Chociaż bardzo, myślę, że wiele osób, którym Peterson jakoś tutaj wychodzi nie naprzeciw, delikatnie mówiąc. Te osoby, które reprezentują kierunek nazywany przez niego radykalną lewicą, chcą go przedstawić właśnie jako, i tu następuje lista, antykobiecego, nastawionego źle do osób o innym pochodzeniu etnicznym i tak dalej. Oglądając kolejne filmy, w których on dyskutuje, ja widzę bardzo dużą właśnie kulturę jego wypowiedzi. Natomiast w tej kulturze jest też duża odwaga. I w tych wszystkich materiałach filmowych, które są potem podsumowywane w internecie jako masakracja, tak? Takie różne tego typu sformułowania. Dziennikarze, z którymi rozmawia Peterson, czy jego rozmówców w różnych studiach, mimo wszystko on po prostu ogołaca pewne poglądy, na które, czy sformułowania, czy język, którym posługują się jego rozmówcy, i doprowadza do sytuacji, w której rozmówcy brakuje słów. I to jest to, co wprowadza pewne napięcie i z czym każdy widz musi sobie poradzić sam. Czy to, że do tego dochodzi, że Peterson w sposób dosyć uprzejmy, ale stanowczy i logiczny doprowadza do takiej sytuacji, oznacza, że Peterson jest tym złym, który ośmiela się mieć jakiś pogląd, a ten, kto ma pogląd, może spowodować coś strasznego? Czy właśnie przeciwnie, on pokazuje, że każdy z nas ma poglądy i nawet najwięksi orędownicy tolerancjonizmu też mają poglądy, uprzedzenia i starają się jakieś swoje siatki pojęciowe narzucić innym, co w jego kraju pochodzenia jest bardzo już wyraźne, bo doszło nawet do walki o zaimki i o prawo do używania zaimków.
To zapytam jeszcze pana Krzysztofa Zubera, odnosząc się właśnie do tej grupy, która chętnie ogląda, czyta Petersona, pojawiło się takie określenie incele. Co to jest za określenie? Jakby pan nam wyjaśnił, bo tutaj się pojawia w kontekście, że Petersona, że szczególnie osoby właśnie, które się charakteryzują jako inceli, podążają za nauką Petersona.
Tak, takie pojęcie rzeczywiście jest. Ja się o nim dowiedziałem w trakcie tłumaczenia książki. Jakiś dziennikarz kiedyś do nas zadzwonił i chciał przeprowadzić wywiad. I w zasadzie właśnie pytał nas tylko o tych inceli. To sprawiło, że uznałem, że to musi być ważne. Otóż incele to są, to jest pojęcie z angielskiego, które mówi o młodych mężczyznach, którzy z jakichś powodów, często właśnie pozycji społecznej, swojego statusu w hierarchii, nie mają dostępu do kobiet. Co rodzi u nich frustrację, jakieś takie zgorzknienie, nienawiść do świata i ponoć na Zachodzie jest to w tej chwili duży problem społeczny. Był taki przypadek jakiegoś mężczyzny młodego, który bodajże samochodem wjechał w przystanek gdzieś tam w Kanadzie i myślę, że parę osób tam zginęło, jeśli dobrze pamiętam. I on deklarował wyraźnie na swoim Facebooku, że jest incelem, nienawidzi świata, który tworzył takie hierarchie, w których on sobie nie radzi, a to właśnie ze szczytów tych hierarchii kobiety wybierają mężczyzn. I jakby takim egzystencjalnym sprzeciwem tego człowieka było wjechanie w ten przystanek, na którym zabił kilka osób. Natomiast jeśli mogę jeszcze dodać, Peterson nigdy... Jest ponad 500 godzin jego wykładów na YouTube i nigdzie nie znaleziono choćby zdania, w którym on popiera takie zachowania, czy w jakiś sposób dopinguje takich ludzi, utożsamia się z nimi. Nie można oceniać człowieka na podstawie tego, kto
się na niego powołuje.
Kto się na niego powołuje, tak. Czy kto jest jego fanem.
Ale czy, no właśnie, czytając tę książkę, odniosłem wrażenie, że właściwie jeżeli taka grupa go słucha, to chyba nie po to, żeby się utożsamić, czy jakby zamknąć właśnie w tej swojej sytuacji, ale raczej szukać wskazówek, jak z tego wyjść, jak właśnie przezwyciężyć taki stan. Nie wiem, czy to jest trafne wrażenie, ale tak to odczytywałem. Pani Katarzyna Woźnińska, bardzo proszę.
To znaczy, nie sposób oceniać intencji i motywów czytelników, których się nie zna, tak, którzy idą w miliony. Natomiast może być faktycznie taki wzorzec, że bo w formie mikro, ja też jako terapeuta obserwuję to, tak, w gabinecie, że jeżeli ja powiem zalecenie rodzicom, zalecenie X, to zawsze każdy z rodziców zrozumie to zalecenie, przepuści przez swoje filtry i po jakimś czasie ono może wrócić do mnie w czasie na przykład następnej konsultacji w takiej formie przepoczwarzonej, której absolutnie nie chciałam, tak, wysłać w świat. I jakby tutaj również może być taki efekt, że ta idea zostaje w jakiś sposób użyta przez część czytelników. Natomiast czy coś faktycznie dzieje? Peterson nigdzie nie namawia do przemocy jako przemocy, tak jakby tutaj też w pewnym momencie rozmawialiśmy o bardzo szerokiej koncepcji przemocy, której też podniesienie głosu, prawda, zostało nazwane przemocą to będziemy o słowach dyskutować, ale to jest często istotne, bo tak rozumianą przemoc, faktycznie on mówi, że nie sposób żyć, nie posługując się tego rodzaju przemocą, że tak, czasem podnosimy głos na innych ludzi, będziemy podnosić głos na swoje dzieci, nie sposób wychować dzieci, nie używając faktu, że jest się od nich większym, na przykład mówiąc, przykład z książki, nie możesz zjeść trzeciego ciastka. Dziecko słucha mnie, nie dlatego, że jestem mniejsza od niego, tak? Mam 2 latka i może zlekceważyć moje słowa, tylko dlatego, że mam pewną przewagę nad nim. I tak szeroko rozumianą przemoc, faktycznie Peterson mówi, nie obejdziemy się bez tego, ale nigdzie nie ma tutaj niczego niebezpiecznego w stylu nawoływania do nazizmu, do jakiegoś rodzaju przemocy międzyrasowej, kulturowej, kobiet wobec mężczyzn, mężczyzn wobec kobiet. Absolutnie nie. To jest faktycznie człowiek z klasą, który chce uniknąć właśnie skręcenia na przykład młodych mężczyzn w bardzo niebezpieczne, radykalne strony, strony pełne przemocy ideowej, tak? Bo oni z tego głodu czegoś normalnego szkieletu wartościowań pójdą w kierunku, w którym mogą faktycznie stać się straszne rzeczy.
Czy w takim razie, tutaj wspomniała pani o dzieciach, można te teorie Petersona odnieść do takiego sformułowania, które ja z kolei kiedyś znalazłam odnośnie tego, czego dzieci potrzebują? Bezpieczeństwo i przewodnictwo. Czy to, co Peterson nam radzi, to może nam to bezpieczeństwo w życiu, stosowanie się do pewnych zasad i to jego przewodnictwo zagwarantować?
Zagwarantować nikt nie może nam niczego
oczywiście
w życiu. I właśnie to też jest teza Petersona, a propos tego cierpienia, że pewien chaos w życiu, pewne kwestie związane z cierpieniem są nieodzowne. One po prostu będą, niezależnie od tego, jak my się do tego nastawimy, bo to jest troszeczkę inna koncepcja filozoficzna niż te, które psychologię kształtują. Tak? Psychologia nie jest w stanie zajmować się tymi obszarami, którymi zajmuje się Peterson. Tak?
Ale możemy sprawić to, że nasze życie będzie miało w sobie więcej ładu
możemy
niż chaosu.
Do tego podejść, do tego cierpienia, które zastajemy, to faktycznie, tak jak mówiła współrozmówczyni, możemy podejść w różny sposób, również taki sposób proaktywny, tak pozytywny i tak dalej, który spowoduje, jak to ładnie nazywa Peterson w książce, że będziemy trochę bliżej nieba i trochę dalej od piekła. I na poziomie tego naszego życia na tej ziemi tutaj. Będzie więcej dobra niż zła.
Ja myślę, że to
postuluje.
Idealna puenta. I tylko przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj byli pani Anna Nowak, psycholog pracy, trener biznesu, doktorantka SWPS. Pani Katarzyna Wozińska, psycholog i filozof, która była konsultantką psychologiczną w trakcie powstawania książki, wydanej przez pana Krzysztofa Zubera, który również był naszym gościem, który też jest tłumaczem książki, przypomnę, Jordana Petersona, 12 życiowych zasad. My już się z państwem żegnamy. Słyszymy się za tydzień w Arsenale Kultury.
Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.